Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ponownie umorzyła śledztwo dotyczące organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska w 2010 roku. Śledztwo po raz pierwszy zakończone w czerwcu 2012 roku w marcu bieżącego roku nakazał wznowić sąd. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Renata Mazur, poinformowała, że postępowanie umorzono z powodu braku znamion przestępstwa. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, akcentuje, że materiał, który został przedstawiony rok temu, wskazuje, iż nie dopełniono obowiązków, przede wszystkim w przypadku BOR-u.
Natomiast prokuratura wówczas nie postawiła zarzutów. Nie postawiła zarzutów, a więc o co chodziło w tym wszystkim, w tym chocholim tańcu? Pewnie o to, żeby zatuszować sprawę. W moim przekonaniu sprawa oprze się o sąd, bo jest taka możliwość, żeby rodziny ofiar katastrofy złożyły prywatny akt oskarżenia. Czy tak będzie, zobaczymy, to decyzja samych rodzin. Jest jeszcze możliwość prawna polegająca na odwołaniu się w trybie nadzoru do prokuratora generalnego.
Do decyzji prokuratury odniósł się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Stwierdzenie, że zaniedbania, które są oczywiste, które doprowadziły do śmierci 96 osób, już nawet abstrahując od tego, kto zginął, wydają się jednak zaniedbaniami, które przynajmniej pod artykuł 231 kodeksu karnego podpadają, podlegają. Krótko mówiąc, mogą być w ramach tego przepisu traktowane jako przestępstwo. No, prokuratura stanęła na innym stanowisku, bo oczywiście gdyby podjęła te śledztwa, tutaj coś w tej całej strukturze władzy i całej tej opowieści władzy by się zawaliło. No, być może przez to niektórzy, którym by postawiono te zarzuty, nie chcieliby w dalszym ciągu być tacy dyskretni.
Decyzja prokuratury zapadła w czasie, gdy wciąż jeszcze w mediach trwa nagonka na ekspertów Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Jednocześnie kolejne organizacje zajmują stanowiska w tej sprawie. Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu odniósł się dziś do posunięcia rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej wobec profesorów Jana Obrębskiego i Jacka Rońdy. Odsunięcie się od profesorów własnych uczelni, którzy podjęli badania i ekspertyzy służące wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, jest niegodziwe, czytamy w oświadczeniu.
Jest to zachowanie skandaliczne. Ono nie trzyma żadnych parametrów zachowań akademickich. Jeden z profesorów już pisał, że łamie to zasady etyki postępowania akademickiego, życia akademickiego, które zresztą ci profesorowie uczelni, które one reprezentują, podpisali. Także polscy rektorzy wydali kodeks zachowań etycznych i ten kodeks również został złamany.
Mówił profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO. We wtorek ruszyła akcja zbierania podpisów pod petycją o rozwiązanie Sejmu, którą zapowiedziała Solidarność podczas ogólnopolskich dni protestów w Warszawie. Manifestacje były wyrazem niezadowolenia z rządów premiera Donalda Tuska. Związkowcy liczą, że poprawią sukces wniosku o referendum, które składali przy okazji wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To znaczy, że nie jest dla posłów wiążąca. Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, podkreśla, że jeśli uda się zebrać znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dodaje, że akcja jest jedną z wielu inicjatyw mających na celu wycofanie się rządu ze szkodliwego prawa.
Bez względu na to, jak oceniamy naszą manifestację, jak oceniamy sukces, który osiągnęliśmy, to jest już historia i dzisiaj tak naprawdę ważniejsze jest pytanie, co będziemy robić dalej. Ta akcja zbierania podpisów jest jedną z naszych aktywności, ale będziemy rozmawiać też o dużo poważniejszych przedsięwzięciach. Tutaj nie ukrywam, tak jak przewodniczący Związku Piotr Duda wielokrotnie mówił, nie wykluczamy uruchomienia procedury strajku generalnego w całej Polsce, więc tu się nic nie skończyło. Tak jak już zapowiadaliśmy wielokrotnie, to jest długi marsz, czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, a finałem będzie zwycięstwo, czyli wyrzucenie wydłużenia wieku emerytalnego do kosza i wycofanie tych zmian, elastycznych zmian w czasie pracy, które zostały umieszczone w znowelizowanym kodeksie pracy.
Tymczasem Solidarna Polska złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy w sprawie wprowadzenia w Polsce systemu kanadyjskiego. Zakłada on całkowitą reformę systemu emerytalnego na wzór takich krajów jak Kanada czy Australia. Projekt zakłada, iż Polacy będą mieli dwie możliwości wyboru. Pierwsza zapewnia pozostanie przy emeryturze na dotychczasowych warunkach. Druga zakłada comiesięczne odkładanie 220 zł, co po 40 latach gwarantuje emeryturę w wysokości 1000 zł. Jak zaznacza poseł Patryk Jaki, ustawa mogłaby wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Poseł dodaje, że projekt zakłada większą swobodę obywatela, gdyż może on sam decydować, jak spożytkować swoje pieniądze.
Dzisiaj państwo mówi za obywatela, w jaki sposób można powiększać swoje dochody, żeby uzyskać wyższą emeryturę, a my mówimy nie. Obywatel czasem może mieć lepsze pomysły i bardzo często jest w stanie lepiej zarządzać tymi środkami. Czyli na przykład tworzymy możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał zbierać na swoją emeryturę poprzez chociażby inwestycje w nieruchomości, inwestycje w lokale, na giełdzie, a czasem może niektórzy będą woleli bierać te środki w skarpecie. Proszę bardzo, my stwarzamy taką możliwość. Zaleta druga, więcej pieniędzy w domowych budżetach, to jest przede wszystkim wyższy popyt wewnętrzny, czyli to, na co zwraca wielu ekonomistów i co może być takim katalizatorem rozwoju polskiej gospodarki. Ta najważniejsza zaleta to mniejsze obciążenia dla pracodawców, a mniejsze obciążenia dla pracodawców to również silniejsza i efektywniejsza polska gospodarka.
2 830 200 osób było zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia. Stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 13% wobec 13,1% w lipcu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Należy zauważyć, że są to oficjalne dane, które nie zawierają bezrobocia ukrytego w rolnictwie, a także tych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów osób. Jednocześnie z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu kupiliśmy o 3,4% więcej towarów niż w lipcu ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,7%. Dr Marian Szołucha, ekonomista, podkreśla, że odrobinę lepsze dane wynikają z trendu sezonowego, a także z uwagi na ożywienie w gospodarce światowej.
To są wahania sezonowe. Dopóki one nie potwierdzą się w tych chłodniejszych, nazwijmy je umownie, miesiącach roku, nie będziemy mogli mówić o stałym trendzie, tym bardziej, że zmiana w przypadku właśnie stopy bezrobocia jest naprawdę kosmetyczna, chodzi o 0,1 punktu procentowego. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, tu możemy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w gospodarce światowej, szczególnie w pozostałej części Unii Europejskiej, a jeszcze bardziej szczególnie w gospodarce niemieckiej, która powoli zaczyna wychodzić na prostą.
Ekspert wskazuje, że aż 1/4 naszej wymiany handlowej w obu kierunkach odbywa się z Niemcami. Mówi on nawet o tak zwanym zjawisku podwieszania się pod Niemców, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na rozwój naszego kraju.
Ufamy w to, że oni sobie poradzą w każdej sytuacji i dalej jakoś to będzie. Jest to polityka niesuwerenna, do pewnego momentu skuteczna, o tyle, że nie, że chroni nas przed jakimiś drastycznymi kryzysami w sferze realnej gospodarki, przynajmniej na razie, ale z drugiej strony jest to polityka taka wasalistyczna w sferze ekonomicznej i politycznej również w dużej mierze i polityka, która nie pozwoli nam wybić się z tego kręgu ubogich peryferiów zachodniej, znacznie bogatszej od nas Europy.
Kolejarskie związki zawodowe zwróciły się w specjalnym liście do premiera o kontrolę procesu prywatyzacji PKP Cargo. Kolejarze liczą na szybką reakcję. Może pan uratować Skarb Państwa przed ogromnymi szkodami finansowymi, jakie wynikają z półdarmowej i prowadzonej w sposób nieprzejrzysty prywatyzacji przewoźnika, czytamy w dokumencie. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że niepokój budzi przede wszystkim kwestia wynikająca z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał rządowi zmniejszenie kosztów dostępu do infrastruktury dla przewoźników, a zwiększenie dotacji państwa do infrastruktury kolejowej. Pomimo, że rząd Donalda Tuska nie wydał jeszcze rozporządzenia, ale zarząd PKL już obniżył o 25% stawki dostępu do sieci, to rzutuje jednocześnie na wartość PKP Cargo.
Również wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości daje podstawy do roszczeń z tytułu nadpłaconych stawek dostępu do infrastruktury przez przewoźników za 3 lata wstecz. My szacujemy, że spółka PKP Cargo w związku z tym mogłaby osiągnąć limit roszczenia w wysokości nawet do 2 miliardów złotych. Natomiast właściciel PKP SA postanowił, iż ze spółki Cargo zostanie wyłączona spółka Windykacja, która będzie dochodziła tych roszczeń. Spółka Windykacja ma być własnością spółki PKP SA, PKP Cargo bez tej spółki ma być prywatyzowane. Będzie to ewidentne działanie na niekorzyść spółki Cargo w przyszłości, z uwagi na to, że cała konkurencja, również niemieckie firmy, które funkcjonują na rynku polskim, będą te roszczenia do Skarbu Państwa zgłaszali.
Związkowcy rozważali także wystąpienie o nadzór do CBA i prokuratury. W ich ocenie prywatyzacja tak dużej firmy jak PKP Cargo powinna być prowadzona bezpośrednio przez ministrów transportu i skarbu.
W naszym przekonaniu służby nie zwracają należytej uwagi na zgłoszenia, które są kierowane przez Związek Zawodowy. Mamy tutaj chociażby przykład Kolei Śląskich czy przetargu w spółkach samorządowych na niekorzyść przewozów regionalnych. Tego typu doniesienia do prokuratury, rozmowy z CBA były prowadzone do dzisiaj. Nie ma żadnych efektów wobec powyższego uznaliśmy, że najwłaściwszym będzie skierowanie tego do pana premiera, no bo jednak ministrowie transportu i skarbu powinni mieć pieczę nad takimi procesami.
Kancelaria premiera potwierdziła, iż list od związkowców wpłynął. Ma się do niego odnieść w najbliższym czasie. Debiut PKP Cargo na giełdzie papierów wartościowych zaplanowany jest na 4. kwartał bieżącego roku. PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 roku skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 milionów złotych. Obecnie 100% akcji PKP Cargo należy do PKP SA. Na warszawskiej giełdzie ma być sprzedanych między 25% a 50% akcji przewoźnika minus jedna akcja. Pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczynają się warsztaty dla kapłanów. Obejmują one zagadnienia z zakresu politologii, kultury, mediów i nowoczesności. W rytm akademickiego życia na stałe wpisały się już letnie, zimowe, a także wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przyszłym tygodniu rozpocznie 12 rok swojej działalności, a od października na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia uczelnia proponuje system nauczania przez internet. Taki tryb nauki to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy do uczelni. Zjazdy będą odbywały się tylko raz w miesiącu w oparciu o nowoczesny system nauczania wspomagany platformą e-learningową, mówi dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Wprowadzamy studia zaoczne, w których będzie z jednej strony oszczędność czasu, bo będzie mniej dojazdów, tylko jeden zjazd miesięcznie i będą automatycznie tańsze, dużo tańsze. A dlaczego? Dlatego, że wykorzystujemy internet. Prawo w tej chwili na to pozwala. Reszta wykładów poza zjazdami będzie przez internet. Także właściwie każdy, kto ma mało czasu i jest po maturze, będzie mógł zdobywać wiedzę i dyplom u bardzo wartościowych mistrzów. Zaczynamy od pierwszego roku.
Energia odnawialna w Polsce, toruńska geotermia – to tytuł wystawy, która została otwarta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ekspozycja prezentuje bogactwo źródeł geotermalnych w Polsce na przykładzie toruńskiego odwiertu. Przypomnijmy, inwestycja jest realizowana pomimo tego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, po tym jak zmienił się rząd, wypowiedział umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia, mówi ojciec Jan Król, członek zarządu Fundacji Lux Veritatis.
Myśmy od początku do końca zrobili to, co mieliśmy zrobić za pieniądze z Narodowego Funduszu. Zrobiliśmy więcej. Zrobiliśmy drugi odwiert i połączyliśmy te dwa odwierty rurociągami. To znaczy, że mamy odwiert eksploatacyjny, z którego będziemy eksploatować gorącą wodę. Mamy rurociąg do odwiertu zatłaczającego. Infrastruktura jest już gotowa. My również mamy pozwolenia na budowę. I mogę tylko tyle powiedzieć, że aktualnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Prowadzimy rozmowy z firmami, praktycznie już teraz z jedną firmą która najprawdopodobniej, jeżeli dojdziemy do porozumienia, będzie te inwestycje budować.
Europoseł profesor Mirosław Piotrowski, który jest organizatorem tej wystawy, stwierdził, że Unia Europejska deklaruje, że jest za prowadzeniem odwiertów geotermalnych. Tymczasem mówi, że nic nie może zrobić w tej sprawie. Podkreśla, że wszystko zależy od polskiego rządu. Europoseł wnioskował o kontrolę, jednak bezskutecznie.
Chcemy pokazać, co może być i co będzie, bo pomimo tego, że zostało to zablokowane, to znaczy odwleczone w czasie, ale z inicjatywy nie zrezygnowano. Wobec tego przedstawiamy 15 plansz od początku, w jaki sposób woda dociera do gruntów i jak znajduje się w gruntach ta woda, aż po możliwości wykorzystania, czyli ogrzania miasta, dostarczenia ciepłej wody, a także możliwości rekreacyjne, takie jak spa czy baseny, bo przecież o to też chodzi. Na zachodzie wiele osób, zwłaszcza starszych, korzysta z tego typu źródeł i to nie tylko ułatwia życie, czyni przyjemniej, ale także wpływa na zdrowie.
Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, mówi, że geotermia toruńska przy użytkowaniu tylko jednego otworu wydobywczego jest w stanie zredukować emisję CO2 na poziomie 40 tysięcy ton. Wpisuje się to w unijną politykę klimatyczną.
Te zasoby geotermalne i ich eksploatacja to jest brak emisji dwutlenku węgla w wysokości około 40 tysięcy ton rocznie, a więc wchodzimy bardzo mocno w politykę klimatyczną Unii Europejskiej równocześnie i w oszczędności i według oceny ta energia ma być tańsza od energii konwencjonalnej produkowanej na przykład na bazie ropy naftowej. Tak.
Media polonijne powołały Federację Mediów Polskich na Wschodzie. Ma ona m.in. zabiegać o większe wsparcie finansowe państwa i reprezentować te media w rozmowach z MSZ. Resort podkreśla, że nakłady na te media rosną. W Senacie trwa dwudniowa konferencja zatytułowana Polskie Media na Wschodzie. W wydanym oświadczeniu te media napisały, że ostatnie półtora roku po przesunięciu środków budżetowych na wspieranie Polonii z Senatu do MSZ to okres niezwykle ciężki dla środowisk polskich na wschodzie. Wszystkie polskie redakcje na wschodzie przeżywały większe lub mniejsze trudności. Niektóre redakcje zmuszone zostały do znacznego ograniczenia swojej działalności. Zwalniano dziennikarzy, ograniczano nakład, objętość, kontent i zasięg oddziaływania. Niektóre tytuły uległy likwidacji, a ich zespoły redakcyjne rozproszeniu. Problem pogłębiało poczucie braku chęci realnego i merytorycznego dialogu z naszymi środowiskami ze strony MSZ, podkreślili przedstawiciele redakcji. Robert Mickiewicz, prezes Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie, powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna. Finansowanie wszystkich tytułów zostało uszczuplone o 25%, niektóre o 50%. A niektóre o 100%.
Kurier Wileński otrzymał już około 25% mniej. To znacznie utrudnia sytuację. Na pewno przełoży się na poziom gazety. Jeśli nie ulegnie sytuacja jakiejś poprawie, jeśli nie potrafimy zdobyć dodatkowe środki, te 25%, no to niestety, chyba że będą redukcje w zespole, tak zwane zaciskanie pasa, które automatycznie przełoży się na samą jakąś gazety. Również w podobnej sytuacji są inne koledzy, którzy sądzę, że wezmą udział w tej dyskusji.
W konferencji biorą udział redaktorzy naczelni i wydawcy Polski z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.